Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługo, a z nami minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Bardziej sportu.
Nie, sportu i turystyki.
Sport przynosi mniejsze pieniądze do budżetu państwa.
A większe wydatki z budżetu wydajemy na sport. To jest problem z turystyką, że ja zastałem budżet dział turystyka, czyli tak naprawdę na wsparcie działań turystycznych, na organizację pewnego systemu, na no nieakceptowalnie niskim poziomie. My wydajemy na, no nie chcę podawać przykładu sportu, bo nie chcę, by ktoś pomyślał, że wydatki na sport są za duże, bo też tak nie jest, ale i będę tych wydatków bronił. Natomiast my wydajemy na turystykę 60-70 milionów złotych poza pensjami urzędników. No, jeżeli turystyka przynosi według najdelikatniejszych analiz 4,5% PKB, a chcielibyśmy i tak powinniśmy do tego dążyć, żeby to było co najmniej 7%, a może 8% PKB w przyszłości, to nakłady państwa na turystykę muszą się zwiększyć i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy ja przedstawię pewien pomysł na to, nie chciałbym go uprzedzać.
Czy jak dobrze rozumiem, to przyszłoroczny budżet będzie się różnił od tego
budżetu? Chciałbym, żeby budżet na turystykę w Polsce był naprawdę na poważnym poziomie. 15 marca w Świnoujściu organizujemy dużą debatę na ten temat przy udziale m.in. Północnej Izby Gospodarczej z branżą turystyczną nadmorską, gdzie po raz pierwszy chyba przedstawię jakieś pomysły, nad którymi w ministerstwie pracuję. Chciałbym, żeby jeszcze w tym roku weszło w życie prawo, które trochę te wydatki zmieni.
No to pozostaje nam poczekać na to, aż zaproponuje pan zmiany w tej części turystycznej. Co pan chce zmienić w sporcie? To już wiemy, bo ten plan pan upublicznił, takie główne filary, które pan sobie wziął do serca, no bo jak przypomnimy naszym słuchaczom, to budowa Orlików była takim sztandarowym pomysłem Platformy Obywatelskiej, no rewolucyjnym, tak trzeba powiedzieć.
Tak.
A pan co, czym się pan zapisze w pamięci?
W moim pokoleniu było naturalne, że jeżeli graliśmy na klepiskach, na podwórkach, dzisiaj w Polsce jest już baza, która pozwala sport uprawiać, bo to nie tylko piłka nożna, na profesjonalnych obiektach. Losy Orlików nie były takie kolorowe w ostatnich latach, dlatego że poprzedni rząd jakoś nie kochał Orlików, nie przeznaczał żadnych pieniędzy na modernizację, a już nie mówiąc o budowie nowych. Ja przywracam i zabezpieczyłem w budżecie na najbliższe 3 lata pieniądze, które pozwolą na modernizację wszystkich Orlików, które tej modernizacji wymagają i będziemy budować nowe Orliki. Jesteśmy gotowi na budowę około 1000 nowych Orlików. Mamy, przypomnę, 2600 w Polsce.
Ale to rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie?
Ogromne.
A to nie jest przypadkiem tak, że samorządy mówią, no tak, ale już nie mamy gdzie budować tych Orlików.
Jest ogromne zapotrzebowanie na modernizację, dlatego że te Orliki mają po 12 lat. Niektóre są nawet starsze. Budowaliśmy Orliki od 2.8 do 2.12 i wiele z nich po prostu wymaga modernizacji. My przeznaczamy pieniądze dla samorządów na modernizację Orlików, ale mamy badania, z których wynika, że przynajmniej 1000 Orlików w Polsce jeszcze powinno powstać, a może będzie ich więcej. Natomiast rzeczywiście nie tylko Orliki. My budujemy naprawdę dużą bazę sportową, natomiast i myślę, że to jest dobra decyzja. Większość tych obiektów służących sportowi powszechnemu jest w szkołach. Mamy natomiast kłopot z tymi szkołami, polegając na tym, że mamy pieniądze na budowę, dofinansowujemy budowę, natomiast do tej pory nikt nie dofinansowywał ich funkcjonowania po godzinach lekcyjnych. I utarł się taki pogląd, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, że jak Orlik jest przy szkole, to on należy do szkoły i tylko szkoła z niego korzysta. I niestety w zbyt wielu miejscach ta baza jest niedostępna po godzinach lekcyjnych. Już nie mówiąc o tym, żeby była czynna w sobotę czy w niedzielę. Bo też trzeba pamiętać, że istniał program na początku bardzo rozbudowany animatora sportu. Ten program niestety też był niekochany przez poprzedni rząd. Robimy duży rewolucyjny program. Program finansowania działań sportowych, które będą mogły realizować kluby sportowe, związki sportowe, nauczyciele WF-u, instruktorzy, jeżeli nie są nauczycielami nawet w danej szkole. Chcemy przeznaczyć na to, program ruszy 15 marca, przeznaczamy na to 300 milionów złotych, żeby otworzyć bazę szkolną, żeby ta infrastruktura szkolna mogła funkcjonować po lekcjach i żeby była ogólnodostępna. I z tego chciałbym zostać zapamiętany, jak pan ładnie to powiedział, ale chciałbym też zostać zapamiętany z tego, że sport wróci, że w Polsce na nowo zaświeci światło dla sportu akademickiego. Poprzednie władze wyrugowały de facto sport z uczelni wyższych, a ja chciałbym model sportu, model profesjonalnego sportu wyczynowego w większym stopniu oprzeć, podobnie jak to jest w wielu rozwiniętych krajach, na sporcie akademickim.
Czyli związać... co na Pomorzu Zachodnim?
Co na Pomorzu Zachodnim? No na Pomorzu Zachodnim to samo, co w całej Polsce. Chciałbym, żeby uczelnie wyższe, chciałbym zbudować instrument, rozmawiam o tym z panem ministrem Wieczorkiem, który chyba przekonałem do moich pomysłów, żeby bazę sportu wyczynowego przede wszystkim, służącą naszym kadrom narodowym, które są finansowane przez państwo, przez budżet Ministerstwa Sportu, w większym stopniu związać z uczelniami wyższymi. Czyli na przykład nie budować tylko i wyłącznie centralnych ośrodków sportu w małych miejscowościach, czasami nawet daleko w głuszy, tylko żeby budować taką infrastrukturę i realizować zadania w oparciu na przykład o kampusy akademickie. Nie chcę mówić o konkretna uczelnia, jakim sportem mogłaby się zajmować, jakie ośrodki sportowe dla kadr narodowych mogłyby być na konkretnych uczelniach, no bo to wymaga po pierwsze partnerstwa ze strony uczelni, ale daje bardzo ważny sygnał. Nie, no ja muszę też wiedzieć, że uczelnie wyższe są tym projektem zainteresowane, że w strategii rozwoju uczelni one dostrzegają sport, bo niestety w tej kwestii mamy głęboki regres nieprzypadkowy.
A sprawność fizyczna wśród studentów jest lepsza niż wśród uczniów na przykład szkół średnich czy podstawowych?
Różnica między studentami a uczniami szkół podstawowych i średnich jest taka, że pozwolono na to, żeby zajęcia WF-u zniknęły z uczelni. To oznacza, że zniknęli instruktorzy, zniknęli trenerzy, zginęła podstawa dla funkcjonowania sportu akademickiego.
A panie ministrze...
Ja chciałbym przywrócić WF-y na uczelnie wyższe.
A jak dzisiaj
do programu nauczania.
Jak dzisiaj wyglądają lekcje wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i średnich? Cały czas tak samo, jak my to pamiętamy, czyli rzuca się piłkę i mówi się uczniom grajcie?
No wie pan, pewnie znaleźlibyśmy takie miejsca. Natomiast nie, jest nauczyciele, ja widzę wiele naprawdę nauczycieli WF-u, którzy serce oddają. Jest wiele klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, SKS-ów, wielu WF-istów to są trenerzy, instruktorzy zaangażowani w działalność innych klubów, w których pracują popołudniami i przenoszą te swoje doświadczenia również do szkół. Możemy wskazać wiele przykładów, natomiast dobrych przykładów. Natomiast rzeczywiście problem z WF-em polega na tym, że jeżeli coś jest w latach 80, zostało z lat 80. z tego okresu, kiedy ja chodziłem do podstawówki, a później do szkoły średniej, to chyba takie poczucie, że uczeń, i tutaj jeden rzecz chciałem zwrócić uwagę, że uczeń, który ma matematykę, później ma WF, a potem idzie na fizykę, jest gotowy przez 45 minut na WF-ie intensywnie ćwiczyć, a później nawet nie ma się gdzie umyć. Podejrzewam, że pan jest też osobą aktywną i rusza się pan.
A wyglądam tak?
Tak pan wygląda. I podejrzewam, że gdyby pana ktoś namawiał do tego, żeby pójść przez godzinę pobiegać, a później bez prysznica, bez możliwości przebrania się, pójść do pracy, no to też czułby pan dyskomfort.
No, ale to już jest...
A my tego wymagamy od dzieci. Jeżeli mówimy o tym, że dzieci niechętnie chodzą na WF, co niestety w statystykach się potwierdza, to trzeba się poważnie zastanowić nad przyczynami. Czy to wynika z ich niechęci, czy może system jest tak zorganizowany, że jest wielu powodów, dla których ich zniechęcają.
Jeżeli pan o tym mówi, no to jest ewidentna wina samorządów, że nie potrafią tak zbudować tej infrastruktury w swoich placówkach oświatowych, że nie ma tam na przykład prysznica.
Ale wie pan, to jest bardziej skomplikowana kwestia, bo nie każdy ma ochotę też brać prysznic w grupie, to są często dzieci.
Zmieńmy temat.
Problem jest poważny i trzeba do niego poważnie podejść. Ja tylko sygnalizuję takie rzeczy, których w debacie publicznej nikt nie bierze pod uwagę.
Zmieńmy temat. Chciałbym teraz z panem porozmawiać nie o sporcie, ale o porcie. Porcie Szczecin-Świnoujście. Gazeta Wyborcza napisała, że nowy prezes Jarosław Siergiej uchodzi za człowieka Nitrasa. To dobry prezes?
Ja czytałem ten artykuł i byłem zdumiony tym tytułem. Pan prezes Siergiej jest portowcem, człowiekiem, który na porcie zjadł zęby. To, że mnie zna, jak zresztą chyba wszystkich polityków w Szczecinie, no bo trudno być politykiem w Szczecinie i nie znać prezesa portu szczecińskiego, chyba najważniejszej firmy na szczecińskiej, na Pomorzu Zachodnim. Bez portu nie byłoby w Szczecinie połowy przedsiębiorstw transportowych, logistycznych. To jest serce Szczecina, port, więc cieszę się, że prezesem portu został ktoś, kto jest kompetentnym, kto rozpoczął projekt pogłębienia toru wodnego, kto w ogóle wywołał ten temat, pamiętam, jak decydenci się bali tego tematu, mówiąc o kosztach, a dzisiaj ten projekt szczęśliwie jest praktycznie zrealizowany, bo chyba tylko sam port nie jest pogłębiony, cały tor wodny jest zbudowany. Cieszę się, że prezesem portu został ktoś, kto się zna na tych kwestiach, a nie właściciel pizzerii. Nie mam nic przeciwko właścicielom pizzerii, ale niekoniecznie na stanowisku prezesów portu czy osób kluczowych w porcie.
Ale jak ktoś prowadzi swój biznes, to znaczy, że jest dobrym przedsiębiorcą.
Ale jak ktoś miał doświadczenie w prowadzeniu pizzerii, klubu studenckiego i został najważniejszą osobą w porcie, a nigdy nie miał z tym nic wspólnego, to nie jest dobrze.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, był moim waszym gościem w twoim radzie. Dziękuję pięknie za uwagę.
Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.